Dlaczego odszedł Demas? I również chciałbym nas zniechęcić do naśladowania Demasa bardzo silnie i zachęcić do tego, żebyśmy nie byli tacy jak on. I myślę, że to, co tutaj Demas zrobił, że opuścił Pawła, umiłowawszy świat doczesny, nie jest czymś, co, no, co się tylko Demasowi przytrafiło, ale czymś, co może się przytrafić wielu ludziom wierzącym na przestrzeni całej historii życia. I Kościoła, i każdego z nas. Po pierwsze, kim był Demas? Jak patrzymy na wcześniejsze listy, to widzimy, że Demas był fajnym człowiekiem. Był naprawdę fajnym człowiekiem. Był człowiekiem gorliwym, oddanym. Czwartym, nie wiemy zbyt wiele, ale widzimy, że się kręcił wokół Pawła. Był człowiekiem, który był oddany, który mu służył, który mu pomagał, który z nim jeździł, który z nim gdzieś tam zakładał te zbory. Przynajmniej przez kilka lat. Kolosan 4,14 go spotykamy, tylko wam tylko tak pokażę. Popatrzcie, Kolosan 4,14. Czytamy. Pozdrawia was Łukasz, lekarz umiłowany, i Demas. Obaj byli, cieszyli się, robili coś z apostołem Pawłem. I Filemona 1,24. Taki list jest. Przypominam, czasami go nie zauważamy, ale jest. I w 24 wersecie jest powiedziane o współpracownikach Pawła, Marku, Arystarchu, Demasie i Łukaszu. Jest Demas, czyli Demas był. Był zaangażowany, był oddany, służył Panu Bogu. No właśnie. I co właściwie on zrobił? Zastanówmy się nad tym chwilę. O czym tutaj nam mówi? Bardzo lakonicznie mówi, ale mówi. Mówi, myślę, że smutkiem, bez radości, mówi apostoł Paweł. Odszedł. Czy opuścił, umiłowawszy świat doczesny. Co w praktyce ten Demas zrobił? Ja myślę, że najprawdopodobniej zrezygnował z misji po prostu. Tak sobie myślę. Nie wiem, co wy uważacie. No właśnie, są takie sytuacje. Zwróćcie, i to jest też ciekawe o tyle, no, że my możemy powiedzieć, dobra, ale ja nie jestem misjonarzem, to jak ja mogę być taki jak Demas? No w jaki sposób mogę być taki jak Demas, skoro nie chodzę z apostołem Pawłem, tak? Bo tak. I bym powiedział, że tym bardziej jest może trudno ten moment uchwycić, kiedy odchodzimy jak Demas. Tym bardziej jest trudno. Bo u niego to może było takie stosunkowo proste. Był przy Pawle, nie był przy Pawle, tak? Poszedł sobie. Nie wiemy, w co poszedł. Czy w jakiś interes poszedł, czy jakaś kobieta zwróciła jego uwagę za mocno. Nie mamy żadnego pojęcia, co go tam przyciągnęło. Coś go przyciągnęło, przestał chodzić za apostołem Pawłem i w tym momencie tak naprawdę, zwróćcie uwagę, to nie jest tylko to, że miał mu coś tam wypadło w życiu, bo wypada ludziom w życiu, różne rzeczy mu wypadają, ale apostoł Paweł go tu określił takimi słowami twardymi, mówi umiłowawszy świat doczesny, czyli jakby widzi, że to nie jest problem taki lekki, że ktoś, wiecie, Łukasz, jak patrzymy na ewangelistę Łukasza, też się zdarzało, że nie bywał z Pawłem. Jakbyście popatrzyli na Dzieje Apostolskie, to są takie miejsca, gdzie mówi, że Paweł i apostołowie zrobili to i tamto, a nagle, a potem popłynęliśmy. A potem znowu Paweł i apostołowie zrobili to i tamto, a potem znowu i przyszliśmy. Czyli widzimy, że czasami Łukasz jest z nimi, a czasami go nie ma. Ale nigdy nie jest powiedziane o Łukaszu, że on opuścił Pawła, umiłowawszy świat doczesny. No nie wiem, może coś musiał zrobić. Ale jakby wybierał cały czas we właściwy sposób. A w tym momencie jest powiedziane właśnie, że on odszedł w taki duchowy sposób, nie tylko fizyczny sposób, ale w taki duchowy sposób odszedł. A więc to nie było jakieś inne powołanie, ale to było odejście, takie duchowe odejście od apostoła Pawła prawdopodobnie, ale przede wszystkim od Boga. To był jakiś wybór, którego dokonał w swoim życiu. Jakiś wybór. I czasami są takie wybory, myślę, że które mogą wyglądać z pozoru tak niewinnie, ale właśnie w swoim sednie są takie, umiłowawszy świat doczesny. Może tego ktoś nie widzi. Może ktoś nawet z Boże myśli, no tak, takie obowiązki ma, nową pracę, nie wiem, cokolwiek tam się dzieje, albo tak musi, ale my gdzieś w głębi serca wiemy, że to nie o to chodzi. Bo można by te obowiązki poukładać inaczej. Albo można by zrobić cokolwiek. Można by, gdybyśmy chcieli, można by. Ale nam się po prostu nie chce. Co to jest to umiłowanie świata doczesnego? W ogóle tutaj, nie wiem jakie macie, Biblia Brytyjska tak podaje, umiłowawszy świat doczesny, literalnie tam jest ten wiek. Ten wiek. Umiłowawszy ten wiek. No i, słucham? No tak, na pewno wygoda życia na 100% w tym się też mieści, ale chciałbym, żebyśmy najpierw zwrócili uwagę, no bo takie tłumaczenie, umiłowawszy świat doczesny, można powiedzieć, no przecież nie można nie kochać tego świata. Da się? Ten doczesny świat? No wszyscy pewne rzeczy lub może kochać, no ale no nawet kochać, no nie wiem, mieszkanie swoje, cieszymy się pracą, przecież jak nam Bóg błogosławi, to co, nie błogosławi nam docześnie? Błogosławi, a jak dziecko się rodzi, to jest doczesne czy duchowe? No właśnie, ale doczesne też jest. A jak, nie wiem, pracę dostaniemy, to jest doczesne czy duchowe? A jak auto dostaniemy, to jest doczesne czy duchowe? A jak Pan Bóg nam da pomalować na nowo kaplicę, to jest doczesne czy duchowe? No farba jest raczej doczesna. Nie? Zwróćcie uwagę, czyli to jest takie trochę... O co chodzi tak naprawdę Pawłowi tutaj? W czym jest sedno? I chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, apostoł Paweł bardzo często mówi, jakby on całą historię świata dzieli na dwie części. Jest ten wiek i wiek, który nadchodzi. I chciałbym wam tylko takie dwa fragmenty pokazać, gdzie też Pan Jezus tak mówi. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, 32 werset. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, 32 werset. Tutaj nie chcę wchodzić w kontekst, ale chodzi o te wieki. Zobaczcie. Pan Jezus mówi tak. A jeśli by kto rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Czyli innymi słowy, nigdy. Jak nie w tym wieku i nie w przyszłym, to nigdy. Czyli jakby te dwa wymiary streszczają cały czas. Ten wiek, wiek przyszły, tak? I tak samo, zobaczcie, jest mowa, kiedy apostoł Paweł mówi Panu Jezusie. List do Efezjan, 1 rozdział, 21 werset. Efezjan, 1 rozdział, 21 werset. Jest powiedziane tak, że jest tutaj mowa o mocy, która działa w nas, my dzięki niej wierzymy. I to jest ta sama moc, werset 20 mówi, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych, posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, uwaga, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Czyli innymi słowy, Chrystus jest ponad wszystkim zawsze. Zawsze. I w tym wieku jest, i w przyszłym wieku. Jest ponad wszystkim zawsze. Czyli ten wiek i tamten wiek. Ten wiek i przyszły wiek. I to streszcza jakby całą historię świata. Zwróćcie uwagę, ten pierwszy wiek jest wiekiem doczesnym, ale ten drugi wiek jest już wiekiem, który się nie kończy. Tak? Stałym. Nie wiem, co tam Pan Bóg nam zaplanował, coś tam nam zaplanował, do końca nie wiemy, ale te dwa wieki mówią o wszystkim, co się jeszcze zdarzy. Koniec. Te dwa wieki, nic więcej. I teraz zwróćcie uwagę, jak na to w taki sposób spojrzymy, że Demas mnie opuścił, umiłowawszy ten wiek, co to oznacza?
Że nie umiłował tego przyszłego.
Że nie umiłował tego przyszłego. Czy możemy umiłować tu w doczesności ten wiek przyszły?
Nie.
Możemy. I tu jest, zwróćcie uwagę, wcześniej apostoł Paweł mówi o tym, bo przeczytajmy sobie może od 5 wersetu, 4 rozdział. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją, albowiem już nie zabawem będę złożony w ofierze. Czyli co? Umrę za wiarę. A czas rozstania mojego z życiem nadszedł. I teraz on mówi o tym swoim doczesnym wieku. Mówi tak, dobry bój bojowałem. Czy tylko docześnie bojował? Nie, wierzę. Biegu dokonał. Jakiego biegu? Biegu wiary, tak? On już trochę wyprzedza to, ale on wie, że to tak się skończy. Wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Czyli zwróćcie uwagę, ten wiek przyszły wkracza w ten wiek doczesny przez przyjście Pana Jezusa i teraz możemy umiłować to przyjście Pana Jezusa już w tym wieku doczesnym, albo nie. Jak ktoś nie umiłuje tego przyjścia Pana Jezusa tutaj, no to w tym momencie miłuje tylko i wyłącznie świat doczesny. Tak? Ale można to wkroczenie Boga w ten świat doczesny umiłować i wtedy się żyje zupełnie inaczej. Wtedy się już żyje w tym doczesnym wieku, dla wieku przyszłego. I, oto, i myślę, że to jest dosyć ważne, no bo często ludzie mówią, nie kochajmy rzeczy doczesnych. Nie da się nie kochać rzeczy doczesnych. Tak, prawda? W tym sensie, że mówię, no to są, Bóg nam błogosławi w rzeczach doczesnych, tak? Dziękujemy za jedzenie, dziękujemy za dzień, dziękujemy. Ale w tym wszystkim jakby chodzi o to, w jaki wiek inwestujemy. Czy wiek tylko ten doczesny inwestujemy? Czy widzimy, że Pan Bóg nam daje pewne błogosławieństwa w tym wieku obecnym ze względu na ten wiek przyszły, tak? Że my do tego przyszłego wieku należymy. Że my jakby patrzymy na to swoje doczesne życie z perspektywy już poszerzonej o to, co dostajemy ze względu na to, że umiłowaliśmy przyjście Pana. I zwróćcie uwagę, czyli widzimy wiek doczesny, on jest w cieniu, jakby można powiedzieć, tego wiecznego, tego przyszłego wieku. I albo to widzimy, albo tego nie widzimy. I to ma kolosalne znaczenie, tak? Tak jakbym powiedział dzisiaj, słuchajcie, za miesiąc będzie wojna. Co możecie zrobić?
Uwierzyć
albo nie. Będzie się różniło wasze życie przez ten miesiąc do wojny?
Tak.
Jak was, a jak nie uwierzycie, to nie. No będzie konsekwencja. Ja wam powiedziałem, słuchajcie, za miesiąc będzie wojna. To jak ktoś w tym momencie przez ten miesiąc stwierdzi, nic nie zrobi, no to co? No to... To zostanie go wojna i będzie mówił, nie, no wojna, no jak wojna? No gdzie, no wojna? No jak? No ale co z tego, że tak sobie pogada trochę i z tego nic nie wyniknie. Wojna i tak przychodzi i tak go zostanie w tym momencie w jego życiu. Zwróćcie uwagę, tak samo mówi Bóg. Przyjdzie nowy, Chrystus powróci. Powróci? W chwale, sądzi żywych i umarłych, a królestwo jego nie będzie końca. Albo ktoś to sobie weźmie do serca, albo sobie tego nie weźmie do serca. I to ma wpływ na to, w jaki sposób żyje. Po prostu ma wpływ na to, w jaki sposób żyje. A co zrobił ten Demas? A ten Demas sobie odpuścił. On sobie po prostu odpuścił. Nie wiem, czemu sobie odpuścił. Z jakiegoś powodu sobie odpuścił i powiedział, dajcie mi święty spokój z apostołem Pawłem, dajcie mi święty spokój z misją, dajcie mi święty spokój z Panem Jezusem, co powraca, dajcie mi święty spokój z jakimś kościołem, który się buduje, dajcie mi wszyscy święty spokój, idę sobie cokolwiek zrobić. Nie ma to większego znaczenia w tym momencie, co on sobie idzie zrobić. Dlatego, że sobie po prostu odpuścił. I tu bym chciał zwrócić uwagę na to słowo umiłowanie, bo zwróćcie uwagę, że on jest dwa razy. Ono nieprzypadkowo jest dwa razy. Pod koniec ósmego wersetu jest powiedziane o ludziach, których Bóg pobłogosławi w wieczności. To są ludzie, którzy umiłowali Jego przyjście. A w 10 wersecie mamy Demasa, który umiłował świat doczesny. Zwróćcie uwagę, że w tych dwóch fragmentach jest pokazane o pewnym motorze, że miłość jest motorem naszego działania. Miłość jest takim motorem naszego działania, tak? Że jak ktoś umiłował przyjście Pana, to co? To jego wybory są inne, bo umiłował to przyjście. No kombinuje. To tak jak mówię, dokładnie, tak jakby ktoś umiłował takie kazanie, że za miesiąc będzie wojna, zaczyna kombinować. Co tu zrobić? Jak się przygotować? Jak zainwestować? Po prostu to ma wpływ, tak? Jeśli ktoś umiłował to przyjście Pana, to jest człowiek, który myśli sobie, no to nie, no jak ten Pan Jezus przyszedł na ten świat, jak założył ten Kościół, jak czegoś ode mnie wymaga, to co? No to ja coś z tym muszę zrobić. Ja nie mogę żyć, jakby po prostu nie przyszedł. No nie da rady, to się nie da. Albo umiłowałem to przyjście, albo go nie umiłowałem. Inaczej, no pewnie, że inaczej w sensie pogrzeszyć, no grzeszę. Ale albo przejmuję się tym, albo się tym nie przejmuję, tak? Tak? Albo ktoś jest przejęty czymś, albo czymś nie jest przejęty. Jak ktoś jest czymś przejęty, to nawet jak robi inne rzeczy, to dalej jest przejęty. To dalej się zastanawia, dalej sobie tam kombinuje, co tu zrobić, o co chodzi, jak to poukładać. To są rzeczy ważne dla niego, bo się przejął. Umiłował coś, można powiedzieć, apostoł Paweł mówi, umiłował przyjście jego. Ale widzimy w Demasie inną miłość, zwróćcie uwagę. On umiłował świat doczesny. Co to oznacza? Dokładnie. Dokładnie, że on w pewnym momencie, on być może kiedyś umiłował ten świat, to przyjście jego. Mógł być taki moment, że on się tym faktycznie przejął. Ale w pewnym momencie stwierdził, To mógł stwierdzić, dużo rzeczy mógł stwierdzić, zależy jakie miał dary. Mógł mieć na przykład takie dary, że lubił sobie coś porobić. Mówi, no dobra, no ja dalej kocham to przyjście Pana Jezusa, kocham je. Tak, tak, to jest ważne dla mnie. Ale to jego serce zaczynało gdzieś tam go ciągnąć w inne strony i on na to temu sercu pozwalał. I to poszedł tu, to tam, to siam, to obam, to jeszcze gdzieś tam, to jeszcze gdzieś tam, to jeszcze gdzieś tam. Tu coś zrobił, tam coś zrobił, tu zapomniał o czymś Bożym, tam zapomniał o czymś Bożym. Tu coś jeszcze bardziej się zaangażował, tu jeszcze bardziej zapomniał. W pewnym momencie on stwierdził, ja jestem gdzie indziej. Ja już jestem dzisiaj gdzie indziej. Nic na to, znaczy nie wiem. A może mam to w nosie, co mnie to. Nie wiemy, jak naprawdę zareagował. Tak czy siak, fakty są takie, że ujmował świat doczesny. Miłość jest czymś bardzo ważnym, bo miłość nas kieruje. Pytanie, jaką miłość mamy w sercu? Co miłujemy? Bo to miłość nakręca tą sprężynę, która nas wypycha w jakimś kierunku. Jak miłujemy Pana Boga, to będzie nas ta miłość wypychać ku Panu Bogu. A jak miłujemy inne rzeczy, to nas ta sprężyna będzie pchać zupełnie inne miejsca naszego życia. Pytanie, jaką masz miłość w swoim sercu? Jaki jest napęd twojego życia? Co ciebie pcha? I w jakim kierunku ciebie pcha? I o to chodzi. I o to chodzi. Nie chodzi o to, że mamy nie cieszyć się z Bożych błogosławieństw, bo mamy się cieszyć z Bożych błogosławieństw. Nie chodzi o to, że mamy nie żyć docześnie i zaprzeczać wszystkiemu, co tu się dzieje. Nie da rady się. To jest niemożliwe, tak? I trzeba sobie odpocząć czasem, i trzeba coś popracować. Wszyscy o tym wiemy. Ale pytanie, w co inwestujemy? Pytanie, jaka miłość w naszym sercu nakręca nas i ku czemu nas nakręca, o czym myślimy, nad czym się zastanawiamy. To jest jakby sedno, bo jeśli tego nie będziemy mieli takiego jak apostoł Paweł. Czy apostoł Paweł jadał? Czy się martwił czasem o to, gdzie będzie spał? Na pewno. Ale czy możemy powiedzieć, że po prostu wokół tego się jego życie kręciło? Nie. Czy pracował? Wiemy, że pracował, tak? Szył namioty. Nie zawsze, czasem jak mógł, jak zbór go gdzieś tam, niektóre zbory miały na to możliwości, to dawali mu kasę i on robił swoje. On był misjonarzem, on robił swoje. Ale nie wszystkie zbory miały na taką sytuację. W niektórych po prostu normalnie pracował. Ale jak patrzymy na apostoła Pawła, to widzimy, co było miłością jego życia. Umiłował przyjście Pana, Chrystus go spotkał w pewnym momencie jego życia i powiedział mu, idź za mną i on szedł. Jak mógł, tak szedł. I tak naprawdę, patrząc z perspektywy, zrobił bardzo, bardzo, bardzo dużo. A więc w Demasie miłość świata tego wieku zwyciężyła i stąd odszedł. Powiedziałbym tak, to odejście może być ciche i dwuznaczne, ale jest realne. Pomyślałem sobie o takim innym odejściu. Popatrzcie w Ewangelii Jana, 13 rozdział, mamy takiego innego człowieka, który odszedł. I co ciekawe, jak odszedł, to niektórym się wydawało, że on nie odchodzi. Ale odszedł. 13 rozdział Ewangelii Jana, 27 werset. A zaraz potem wszedł w niego szatan. Rzekł więc do niego Jezus, czyń zaraz, co masz czynić. Ale tego żaden ze współsiedzących nie zrozumiał, po co mu to rzekł. A ponieważ Judasz był skarbnikiem, mniemali niektórzy, że Jezus mu rzekł, nakup, czego nam trzeba na święto lub żeby coś dał ubogim. On więc, wziąwszy kawałek chleba, natychmiast wyszedł, a była noc. Co się dzieje? Wydać Jezusa. Jezus wie, co się w jego sercu dzieje. Jezus wie. Mówi, idź, co masz czynić. A ten tak sobie wyobrażał. Jak ja był Judaszem, to mi się przestraszył, że Pan Jezus wie, co ja chcę zrobić. A ten mówi, idź i zrób to, co masz do zrobienia. Myślę, ale z drugiej strony, zwróćcie uwagę, on siedział jak na szpilkach tam, bo on już chciał pójść. On już chciał pójść, bo on już wiedział, że trzeba Pana Jezusa wydać. I tu się uśmiecha, tutaj sobie rozmawiają, Pan Jezus różne fajne rzeczy opowiada. On siedzi na tym, on siedzi jak na szpilkach i już chce wyjść. Jezus mówi mu, patrzy mu w oczy, mówi idź i zrób to, co masz do zrobienia. I on nie wie, on zgłupiał wtedy, myślę, on nie wiedział, nie wiedział, co ma zrobić. Poszedł. I taka ważna rzecz się rozgrywała, a ludzie, inni apostołowie, inni uczniowie, co myśleli? Zupełnie byli nieświadomi tego. Zupełnie byli tego nieświadomi. I myślę sobie, że tak czasami jest, że No, że doświadczamy pewnych rzeczy takich trudnych, może rzeczy, których... Słuchajcie, wszyscy wiemy o tym, że można przyjść do zboru i się uśmiechać. Wiemy o tym? Można. Można. Ale nie o to chodzi. Ale nie o to chodzi. No co z tego wyniknie? No, jak masz dobry powód, to się uśmiechaj, tak? Ale chodzi o to, żebyśmy naprawdę pilnowali swojego serca. Pilnowali swojego serca. Po czym poznać to, że to moje serce odchodzi od Pana Boga? Że zaczynam być taki jak Demas. Ja bym powiedział, w praktyce po niewierze. W praktyce po niewierze. Ale takiej niewierze praktycznej. Niewierze, która się wyraża w naszym działaniu, w naszym planie dnia, w naszej postawie do ludzi wierzących. Jak ktoś na przykład mówi, że modlitwa jest dobra, a się nie modli od tygodnia, to co byśmy takiej osobie powiedzieli? Że jest problem. Że jest problem. Może kiedyś była modlitwa dla ciebie dobra. Może pamiętasz czasy, kiedy modlitwa była dobra. A może wiesz, że co do zasady jest dobra. No ale to nie działa u ciebie, ewidentnie. To nie działa. Jak ktoś powiedział na przykład małżeństwo powiedziało, bardzo dobrze jest cieszyć się sobą, a potem widzimy, że ich przez tydzień w ogóle nie ma ze sobą. No to co byśmy pomyśleli? Jakiś problem mają najwyraźniej. To się tak nie da. Nie można mówić, że modlitwa jest fajna i się nie modlić. Albo Słowo Boże jest najwyższym autorytetem. I tak bardzo je szanuję, że czytam je raz na miesiąc, żeby zbyt często z tym wielkim autorytetem się nie stykać. No też jest to problem. Też jest to problem. Albo to jest pokarm dla duszy, ale ja za dużo nie jem, ja oszczędzam, to tak dawkuję sobie bardzo oszczędnie to jedzenie, bo jakbym zjadł za dużo, to bym się przejadł, jeszcze by mi się niedobrze zrobiło. Także jestem bardzo oszczędny właśnie w karmieniu siebie Słowem Bożym. Albo na przykład jest taki fragment, Pan Jezus mówi, bardziej błogosławioną rzeczą jest aniżeli. Ale tego błogosławieństwa sobie bardzo, bardzo powolutko dawkuję to błogosławieństwo. Naprawdę, bo żebym nie był zbyt błogosławiony. I nie daję za dużo na rzeczy Boże. Ja kiedyś taką zaobserwowałem jedną rzecz, że jak się nie daje, że jak nie dajemy na dobre rzeczy, to nasze serce tego nie kocha. To jest moja obserwacja. Wiecie, czemu musimy dawać na zbór? Nie dlatego, że Bóg potrzebuje tych pieniędzy, bo myślę, że On sobie poradzi bez nas, ale dawanie pieniędzy na zbór dyscyplinuje nasze serce, żeby nasze serce kochało to, co kocha Bóg. Jak poszedłem pierwszy raz do dentysty tutaj obok i zapłaciłem 600 zł, zacząłem cenić moje zęby. Naprawdę zacząłem cenić moje zęby. Do dzisiaj mam niezrobiony ząb, jeden pani przygotowała i tak sobie chodzę z nim. Nie boli na szczęście. Bo to jakbym dokończył, to z 4-5 stówek by poszło. Szanuję moje zęby. Jak ludzie, słuchajcie, jak nie dajemy na zbór, to przestajemy szanować. Jest taki fragment jeden, dosyć ciekawy, przeczytam. Łukasza 12, rozdział 34, werset. Łukasza 12, rozdział 34, werset. Mówi tak. Zwróćcie uwagę, że my go zazwyczaj źle czytamy. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. A my zazwyczaj czytamy na odwrót. I nawet mimo, że czytamy, to rozumiemy na odwrót. A gdzie jest serce moje, tam będzie i skarb mój. Czyli jak moje serce coś kocha, to tam będę łożył. A to jest na odwrót. Pan Bóg ci mówi, na co łóż na rzeczy dobre, a twoje serce to pokocha. Łóż na rzeczy dobre, a twoje serce to pokocha. Zacznie cię interesować ta sprawa. Zwróćcie uwagę, jak ktoś łoży na coś, to zaczyna się tym interesować, no bo po prostu no nie chce tracić kasy, no najzwyczajniej w świecie. Jak ktoś zaczyna na coś dużo płacić, to się zaczyna martwić, czy to dobrze idzie, czy źle idzie, czy to się psuje, czy wręcz przeciwnie. No tak jest. Tak jest. Dlatego mamy łożyć na rzeczy, które kocha Pan Bóg. Czy Bóg kocha zbór w Sopocie? Jak myślicie? Jest taka szansa na to? Jest? Na pewno? Na pewno? To nauczmy się od Pana Boga kochać zbór w Sopocie. Czy Bóg błogosławi zbór w Sopocie? Tak. Jesteście przekonani?
Tak.
Na pewno?
Tak.
No to powinniśmy od Niego się nauczyć czego? błogosławić zbór w Sopocie, ułożyć na niego swoje talenty, swój czas i pieniądze. Wszystko to, co mamy. Te najważniejsze zasoby, jakie mamy, to jest czas, pieniądze i talenty. Te trzy rzeczy mamy. Jeśli będziemy faktycznie ułożyć, słuchajcie, to jest duża szansa, też a propos tak tego Judasza Iskarioty. Wiecie, że on kradł, tak? Jest taki fragment. I myślę, że też jego serce odchodziło przez to. Gdyby nie kradł tej wspólnej kiesy, całkiem możliwe, żeby gdzieś indziej, oczywiście już nie mówię o Bożej planie, opatrzności, bo to tak musiało być, ale z tej ludzkiej perspektywy to się rozwijało właśnie w taki sposób, że jego serce coraz dalej od Pana Jezusa odchodziło. I w pewnym momencie przyszedł szatan i był w stanie go popchnąć do tego, żeby zrobił to, co miał zrobić. A więc to odejście może być i ciche, i dwuznaczne, ale jednak jest realne. I po czym je poznać? Po niewierze. Po niewierze, że warto żyć dla Boga. Po niewierze, że Bóg daje i że warto Jemu dawać. Po niewierze w to, że jest coś więcej. Że jest coś więcej. Że ja przestaję wiedzieć, że jest coś więcej. Po prostu skupiam się tylko i wyłącznie na tym wieku, tak? Jak się skupiam tylko i wyłącznie na tym wieku, no to co? Jak ułożę tylko w ten wiek, to co?
Zostanę
w tym wieku. No tylko ten wiek mnie interesuje. No, co więcej? Nic więcej mnie nie interesuje. Ale jeśli się modlę, jeśli myślę, jeśli inwestuję w Kościół, jeśli inwestuję w myślę, w misję, jeśli myślę nad tym, co tam zrobić, żeby było lepiej, no to moje serce w tym jest, tak? Moje serce w tym jest. Ciężko w tym momencie, żeby ta miłość do tego wieku mną owładnęła i sprawiła, żebym odszedł od Boga. Tak? Ciężko. W tej chwili jest to bardzo, w takiej sytuacji jest to bardzo ciężko. Ale to serce po prostu musi być przy Bogu, bo jak przy Bogu nie będzie, to inna miłość zwycięży. Próżni nie ma, świat próżni nie lubi i coś w tym sercu innego się pojawi. W końcu powiedział, poznać też po tym, że zapominamy, że będzie sąd Boży, i że Bóg wie, co mówi. Przestajemy w to wszystko wierzyć. Zaczynamy sobie myśleć, a jakoś to tam będzie. A tyle ludzi chodzi po świecie i co? No i co, tak wszyscy do piekła trafią? No. Albo a ci wierzący ludzie to tak naprawdę to tak samo wredni, tacy siacy, owacy jak cała reszta. No też, to trzeba sobie tłumaczyć, tak? W tym momencie. No, są przesłanki, da się te przesłanki jakoś wymyśleć. Tylko pytanie, i co z tego? I co z tego? Skoro Biblia mówi o nadchodzącym sądzie, jak czytamy Biblię, czy pierwszy Kościół był idealny? Nie był. Nie był idealny. A jednak był, a jednak Bóg go prowadził i tak samo prowadzi nas i my też istniejemy i pomimo wszystkich naszych grzechów mamy miłować przyjście Pana Jezusa, a nie miłować ten wiek, o którym jest tu powiedziane. Co możemy zrobić, aby tak nie skończyć, jak Demas? Co możemy zrobić? Takie trzy myśli pozostawię. Ćwicz swoje serce. Ćwicz swoje serce. W jaki sposób się ćwiczy swoje serce? Między innymi przez dawanie, o czym mówimy. Dawaj siebie, ale i odnawiaj siebie. I odmawiaj sobie w tym dawaniu. Zawsze nasze środki są ograniczone. I zawsze jest tak, że musimy, żeby coś dać, to musimy z czegoś zrezygnować, tak? Znamy wszyscy, myślę, ten fragment z Ewangelii Mateusza, gdzie jest powiedziane, że jeśli ktoś nawet i cały świat by pozyskał, a na duszy szkodę by poniósł, to co? To nic mu to nie pomoże. Dlatego werset wcześniejszy mówi o tym, że mamy się zapierać samych siebie. Czy zapieranie się samego siebie jest fajne? Nie jest fajne. Na czym polega zapieranie się samego siebie? Wyrzekanie. Czyli na przykład co? Na przykład, no tak. Albo na przykład to nawet dzisiaj rano. Podejrzewam, że większości z was się nie chciało wstawać. Zgodzicie? Nie? No w taką pogodę się nie chce wstawać. Ale zapieram się samego siebie, mówię, pójdę do kościoła i to jest miejsce, w którym Bóg chce mnie widzieć. Tak? O 10 w niedzielę. Tak? I tak jest. I się zaprę. No, zimno, mokro, wychodzę. Dzisiaj szedłem z pociągu. Tak patrzę, jak dobrze, że ten zbór tak blisko. Bo pada, bo się moknie. No i tak jeszcze buty nie takie wziąłem, bo wziąłem takie ładne, a mogłem wziąć cieplejsze. Ale na tym polega nasze życie. Na takich prostych w takim codziennym zapieraniu się samego siebie. Stać można 15 minut czy 20 minut wcześniej i przeczytać fragment i pomodlić się. Będzie ten dzień inny? Zgodzicie się ze mną? Będzie. Tak? A można wtedy jeszcze mieć jakiś dziennik modlitewny, chociaż jedną osobę codziennie wspominać, a może dwie, a może trzy. Może Pan Bóg to rozwinie, za jakiś czas się nawet nie spostrzeżemy, że tego czasu nam więcej schodzi na modlitwie. A więc ćwicz swoje serce, ćwicz swoje ciało, służ. Służ, czyli miej jakąś służbę. Albo nawet taka prosta myśl. Ostatnio słyszałem taką fajną, prostą myśl. Żeby się pomodlić przed pójściem do zboru, Panie Boże, daj mi komuś usłużyć dzisiaj w zborze. Taka prosta myśl. Panie Boże, daj mi dzisiaj komuś usłużyć. To nie tylko przychodzę po to, żeby coś wziąć, ale żeby nastawić się na to, żebym ja był błogosławieństwem dla kogoś. Tak? Czy przez dobre słowo, czy przez wysłuchanie, czy może przez jakąś pomoc, nawet małą, którą mogę komuś dać. Ale w tym momencie ja zaczynam służyć. Nie, że ktoś mi służy, ale ja zaczynam służyć. I zaczyna mnie to cieszyć, że Pan Bóg mi dał komuś coś fajnego do zrobienia. Tak? I mam tą siłę w sobie, że Pan Bóg mnie używa, że robię coś dobrego. I w końcu wypleniaj niewiarę. To są takie wewnętrzne monologi. Te wewnętrzne monologi, gdzie się wiara z niewiarą spotyka, są bardzo, bardzo ważne, żebyśmy je prowadzili. Taki jeden monolog, najbardziej, no, który mi przyszedł na myśl, to jest Psalm 73. Popatrzcie, jaki to jest taki monolog wiary z niewiarą. Psalm 73. On się zaczyna tak bardzo pozytywnie. Asaf mówi, zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Ale zobaczcie, co dalej mówi. Co do mnie, to co? Omal nie potknęły się nogi moje, omal nie poślizgnęły się kroki moje. Czyli omal nie stałem się Demasem, można powiedzieć. Omal sobie nie odpuściłem wiary. Dlaczego? Bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych. Czyli ten człowiek nie był głupi, Asaf. Widział, co się dzieje. Widział, że ludzie bezbożni mają się całkiem nieźle. I zaczął wątpić. Ale zwróćcie uwagę, że on w tym zwątpieniu powiedział jakby tak powiedział, to by ten psalm nie powstał. Tylko on w tym zwątpieniu mówi, Panie Boże, wytłumacz mi to. Wyjaśnij mi to. To jest dla mnie trudne. Być może jakiś czas tak nie mówił. Być może jakiś czas ta zazdrość mu się w sercu pojawiała. Być może jakiś czas chodził strapiony z nosem na kwintę, tak? Być może jakiś czas nie chodził do zboru, chociaż wtedy nie było zborów, ale już powiemy po naszemu. Ale w pewnym momencie mówi, nie. Ja nie chcę temu się poddać. Ja nie chcę temu, żeby ta zazdrość w moim sercu zwyciężyła. Nie chcę tego. I zaczął popytać Pana Boga, jak to jest. I on tam, już nie będę dalej czytał, on te wszystkie opisuje, tych wszystkich ludzi, opisuje, że faktycznie to było dla niego trudne. Czemu tak jest? To nie było proste pytanie. Dlaczego przeciwko niebu swoją gębę podnoszą i nic się złego nie dzieje? Dlaczego, jak to mówi 10 werset, wielu ludzi odchodzi od wiary, patrząc na takich ludzi? Dlaczego tak się dzieje? I 12 werset mówi, oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. No i takie pytanie sobie zadaję. Myślę, że my też sobie czasami takie pytanie zadajemy. Czyż więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce swoje? Czy więc na próżno jestem chrześcijaninem, skoro tak wielu ludzi bezbożnych triumfuje? Może takie pytanie się pojawić? Może. Pojawia się. Nie? Uczciwie czasem powiedzieć, że takie pytania pojawiają. Ale uwaga, trzeba zawsze szukać odpowiedzi razem z Bogiem, przez wiarę. Powiedzieć, Panie Boże, pokaż mi. Pokaż mi, jak to jest, żebym ja Ciebie zrozumiał. Ja tego nie rozumiem, ale ja chcę z Tobą to zrozumieć. Ja nie chcę po prostu odejść. Ja nie chcę sobie po prostu odpuścić. Więc proszę, wyjaśnij mi, czemu tak jest? I czytamy dalej, że Pan Bóg mu wyjaśnił. Już nie będę czytał tego całego, ale jest powiedziane, że chciałem to wtedy zrozumieć, werset 13, niezwykle trudny mi się to wydało, dopóki mnie dotarł do tajemnic bożych i nie zrozumiałem ich kresu. I potem mówi, zaprawdę stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz w ich zagładę. On jakby szerszą perspektywę mu Bóg pokazał tego, co się dzieje. Ale to, czego chciałbym, żebyśmy się od niego nauczyli, wypleniaj niewiarę przez rozmowę z Panem Bogiem. Jeśli pojawiają się wątpliwości, pojawiają się dziwne myśli, pojawiają się złe jakieś pragnienia w sercu, zazdrość, złość, zniechęcenie, gniew, pożądanie, to w takiej sytuacji po prostu mów: Panie Boże, naucz mnie. Naucz mnie, co mam z tym robić. Ja nie wiem. Ja nie wiem, ale zwracam się do Ciebie w tej swojej słabości, w tym swojej może bezradności nawet wobec tych myśli, które są. Ja zwracam się do Ciebie, Boże, naucz mnie, co ja mam z tym zrobić. Bo ja nie chcę tego tak zostawić. Ja tego tak nie chcę zostawić. Ja chcę umiłować Twoje przyjście raczej niż ten świat. Wyjaśnij mi to. Bardzo Cię o to proszę. Tłumacz mi to. Prowadź mnie do takiego właściwego zrozumienia. Co jeszcze możemy zrobić? No, chciałbym Wam taką jedną myśl poddać. Tak jak ku takiej zniechęcie do tego, żeby być jak Demas. Mianowicie ten wiek się nudzi. Ten wiek się nudzi. Albo inaczej, ten wiek nie zaspokaja. Często ludzie, jakiś taki film oglądałem, był taki człowiek, który całe życie spędził na tym, żeby szukać złota. I go znalazł. Jak znalazł to złoto, to ten cały film pokazuje, jak całe życie jego się rozwala. I kończy się ten film takimi słowami, że tak naprawdę nie chciałem znaleźć złota, ale chciałem go szukać. I zwróćcie uwagę, jak bardzo często ludzie gonią za różnymi rzeczami, ale kiedy wreszcie je dostaną, to się okazuje, że to było fajnie tego szukać, ale jak już to się znalazło, to jest puste. To nie jest to. To nie daje, to nic nie daje. To było głupie. To było głupie. A jednak ludzie gonią za różnymi rzeczami. Za sławą, za pieniędzmi, za różnymi rzeczami gonią. A kiedy to wreszcie mają, nagle się okazuje, że to jest bez sensu. Czy chcemy się przekonać, że to jest bez sensu? Zwróć uwagę, kiedy się robi rzeczy dla Pana Boga, zawsze się pojawia radość, zawsze się pojawia pokój, zawsze się pojawia wdzięczność, zawsze się pojawia satysfakcja, że coś dobrego żeśmy zrobili. To jest zupełnie coś innego. Także chciałbym Wam pokazać, no, zniechęcić Was do tego, że nie warto, nie warto. Myślę, że ten Demas po jakimś czasie przyszedł, może stwierdził, że to było bez sensu, co on zrobił. A może gdzieś tam w sercu o tym wiedział przynajmniej. Ja jestem przekonany, że się po prostu nie opłaca być jak Demas. Opłaca się być jak Paweł. I w końcu taka myśl jeszcze jedna. Czasami może czujemy się jak w pułapce, nie za bardzo wiemy. Wiemy, że jesteśmy kimś podobnym do Demasa i co dalej. I myślę sobie, że trzeba się po prostu modlić, czekać na Boga i prosić Go o to, żeby coś zrobił. I czasami Bóg robi rzeczy bardzo, bardzo dziwne. Rzeczy, których nie jesteśmy w stanie nawet przewidzieć i nie jesteśmy w stanie nawet sobie wyobrazić, On przychodzi i robi. I chciałbym taki właśnie tym zakończyć. To jest Dziejów Apostolskich, 3 rozdział, historia z uzdrowieniem chromego. I właśnie jak byłem na Ukrainie, to się pewien brat tym dzielił i to mnie zastanowiło bardzo. Przeczytajmy ten fragment jako taką nadzieję, że zawsze jest jakieś wyjście z Bogiem. Niezależnie od tego, gdzie byśmy się nie znaleźli, z Bogiem zawsze jest jakieś rozwiązanie. Czytamy tak, od 1 wersetu. A Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o 9:00 i niesiono pewnego męża chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Kto to był? Chromy od urodzenia. Człowiek, który nie mógł chodzić od samego urodzenia. I zwróćcie uwagę, na czym jego życie polegało?
Na żebraniu.
Ale dlaczego? Bo nic innego nie mógł. Nie mógł pracować. Może chciał pracować, może miał jakieś talenty. Na nic innego nie mógł zrobić. I całe jego życie polegało na tym, że ktoś go rano przyprowadzał do tego, pod tą świątynię. I cała jego nadzieja była na co nakierowana? Że ktoś mu coś rzucił. Jak ktoś mu coś rzucił, to się cieszył. A jak nie rzucił, to było mu przykro. I się przyzwyczaił do tego. Myślę sobie, też to jest ciekawe, że my zazwyczaj walczymy z pewnymi rzeczami do czasu, a po pewnym czasie się do tego po prostu przyzwyczajamy. Tak? Jest tak? Jest tak. Ciężko jest cały czas mieć nadzieję. Ciężko jest cały czas ją gdzieś zachowywać. I ten, ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę. Nic dziwnego. No, na nic innego nie mógł liczyć. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł: spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. Dalej, to cóż innego. To było jedyne, na co był przygotowany. I rzekł Piotr: srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. Natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki. To zawsze sobie wyobrażam, że to musiało być jakiś cud. No bo wszystkie mięśnie się musiały nagle popojawiać. No bo jak? Jak on miał stanąć? No jak on nigdy nie chodził? I zerwawszy, to jest też ciekawe, że to akurat Łukasz zwraca uwagę na to, bo wiemy, że Łukasz był lekarzem, czyli on na pewno od razu, on właśnie zwraca na to uwagę, to też jest ciekawe. Zerwawszy się, stanął i chodził i wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując i chwaląc Boga. I myślę sobie, że to jest coś, czego warto, kiedy patrzymy sobie na swoje życie, to być może czasami się tak czujemy, jak ten człowiek. Jedyne, co liczymy, my mamy już swoje ustalone oczekiwania od Pana Boga. Co może sprawić? No może sprawić, że nam coś ktoś rzuci, tak? No i tyle, no i rzuci. No jak rzuci, będziemy wdzięczni, jak nie rzuci, no to nie wyszło. Ale Bóg czasami robi coś zupełnie nieoczekiwanego. Przychodzi z zewnątrz i robi porządek w sposób, który nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. I taki jest Bóg. I myślę sobie, że jeśli czujemy się właśnie tacy trochę już w demasa skórze, zbyt mocno, to zachęcam do takiej modlitwy. Panie Boże, przyjdź, zmień to moje życie. Sam sobie nie jestem w stanie poradzić, ale liczę na to, że ty możesz. Ja sobie sam jest, ja może już nie, ja już nie jestem w stanie tego sobie, nie potrafię tego z siebie wykrzesać, ale wołam do Ciebie, proszę Ciebie o pomoc. I daj mi to rozwiązanie. Życzę i sobie, i wam, żebyśmy nie byli jak Demas. Kochajmy przyjście Pana Jezusa. Niech nas Bóg chroni od wszelkiej innej miłości. Amen. Powstańmy i pomódlmy się.